Piątek, 16 października, mamy 7705 nowych przypadków koronawirusa, ale też 132 ofiary. Co robi rząd? Gdzie jest prezydent? Co mówi o Polsce kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Biden? Dlaczego słonik Dumbo ma problemy? Tomasz Stańszewski, zapraszam na podsumowanie dnia w RMF FM. Aż 132 zgony z powodu zakażenia koronawirusem i 7705 nowych przypadków zakażenia. Zaczynam od niepokojących liczb ujawnionych przez resort zdrowia. Liczba ofiar niestety jest najwyższa od początku epidemii w Polsce.
Na liście regionów z największą liczbą nowych zakażeń na pierwszym miejscu jest Małopolska, 1105 potwierdzonych przypadków, potem Mazowsze 911 oraz Śląsk 769. Na kwarantannie przebywa w tej chwili ponad 311 tysięcy osób. Szybko przybywa pacjentów, którzy po zakażeniu koronawirusem nie mogą samodzielnie oddychać. 540 osób jest z tego powodu podłączonych do respiratorów. Liczba zajętych łóżek w szpitalach to już prawie 7 tysięcy.
To Paweł Balinowski i ciągi liczb, za którymi stoją bardzo konkretni ludzie i ich historie. Dzień dobry, chciałbym poruszyć sprawę szpitala MSWiA w Poznaniu, oddział hematologii. Zgodnie z decyzją wojewody wielkopolskiego, szpital ma być zamieniony w szpital jednoimienny, a co za tym idzie, my mamy być stąd przetransportowani do innych szpitali. Tak opisuje w nagraniu przesłanym do redakcji RMF FM Sylwia Gajewska, pacjentka hematologii szpitala MSWiA w Poznaniu.
To nie jest jedyny problem. Jeżeli nawet teraz nas, te osoby, które jesteśmy po ciężkich chemiach, ciężkiej, głębokiej aplazji, przekazać do innego szpitala na dalsze leczenie, czy przetoczenie, czy inne zabiegi, ale chodzi o cały oddział. Nas tutaj wszystkich na oddziale jest około 400 osób. To są osoby na dziennych chemiach, biorące udział w różnych programach lekowych. To znaczy, że jeżeli będzie tak postanowiony, ten oddział hematologii w MSW zniknie z powierzchni ziemi. W imię COVID zostaniemy bez opieki, bo klinika nasza Mrzeszowskiego jako jedyna w tym momencie nie jest w stanie nas wszystkich obsłużyć. Bardzo przepraszam, ale wieczorem miałam mały kryzys i nie mogę zbyt wyraźnie mówić. Jest to też właśnie wpływ chemii. Z mojej strony chciałabym zaapelować do wojewody o zmianę decyzji. Bo dla nas te działania, które on wykonuje, jest powolnym naszym uśmiercaniem. Nie będzie gdzie się leczyć. Nie będzie tej opieki. Jeszcze raz proszę. Jeżeli jest taka możliwość, bardzo proszę o rozpatrzenie jeszcze raz tej lokalizacji. Ja leczę się na chłoniaka z owodowych komórek T, który jest niestety bardzo agresywny. Przygotowuję się do alloprzeszczepu. Po prostu proszę o pomoc. W imieniu nas wszystkich z tego oddziału proszę jeszcze raz o przeanalizowanie decyzji, czy jednak nie ma innego rozwiązania. Dziękuję.
Poskutkowało. Szpital nie zostanie przekształcony w placówkę dedykowaną wyłącznie leczeniu koronawirusa. Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk ostatecznie na razie wycofał się z propozycji, które nagłośnił dziś w Faktach RMF FM nasz poznański reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, z czego wynika ta zmiana.
Komunikat wojewody na ten temat jest bardzo krótki i nie zawiera uzasadnienia. Czytamy w nim jedynie, że szpital nie będzie przekształcany, przynajmniej na tym etapie walki z epidemią. Wynika też z niego, że wcześniej nie zapadła formalna decyzja w tej sprawie, a trwały jedynie analizy. Lekarze przekonują jednak, że zostali zobligowani do konkretnych działań.
Ilu pacjentów może zostać wypisanych i czy istnieje potrzeba pomocy w przekazaniu hospitalizowanych pacjentów do innych oddziałów, wskazanie propozycji lokalizacji? No to mogę podsumować jako wyjątkową ignorancję.
Tłumaczył wczoraj ordynator chirurgii szpitala MSWiA w Poznaniu dr Paweł Chęciński. O tym, że szpital będzie musiał przerwać również trwające terapie onkologiczne, usłyszeli też bliscy pacjentów.
Jesteśmy zostawieni sami sobie.
Mówiła mi pani Irena, która przywiozła męża na chemioterapię. Pacjenci i ich bliscy mogą jednak odetchnąć z ulgą, bo jak ustaliłem w szpitalu, ostatecznie wszystko zostaje po staremu.
Polska pomalowana od soboty na żółto-czerwono. Aż 152 powiaty w restrykcyjnej, tak zwanej strefie czerwonej z największymi restrykcjami.
W sumie w regionach z największymi obostrzeniami mieszka ponad 70%, ponad 2/3 ludności Polski.
Przypomina o tym Michał Dobrołowicz. Michale, przypomnijmy teraz razem, o które regiony chodzi i co konkretnie się zmienia.
W czerwonej strefie są m.in. Kraków, Warszawa, Rzeszów, Kielce, Gdańsk, Gdynia, Bydgoszcz, Toruń, Lublin i Łódź. W zgromadzeniach publicznych może brać udział maksymalnie 10 osób, a wydarzenia sportowe odbywają się tam bez udziału publiczności. Po weekendzie lekcje w szkołach ponadpodstawowych i zajęcia na uczelniach w zdecydowanej większości mają odbywać się tylko zdalnie. Od dziś do odwołania, podobnie jak w całej Polsce, w czerwonej strefie nie działają siłownie i baseny, a restauracje i bary mogą być otwarte tylko od 6 rano do 21. Potem mogą serwować posiłki, ale już tylko na wynos.
Mapę czerwonych oraz żółtych stref, a także dokładną listę nowych restrykcji mamy na rmf24.pl. W ciągu doby wykonano prawie 51 tysięcy testów, mimo długich w wielu miastach kolejek, w których czeka się na wymazy. Z powodu koronawirusa w tej chwili w szpitalach, przypominam, 6980 chorych, 540 leży pod respiratorami. Z dziennikarskiego obowiązku przypomnę tu słowa rzecznika Ministerstwa Zdrowia sprzed niespełna 3 tygodni.
Mamy powyżej 6300 łóżek obecnie, zajętych 2300, ale ten bufor będziemy powiększać i tu w najbliższych dniach Państwa poinformujemy, bo decyzją wojewodów będzie ta liczba zwiększona, będzie zwiększona najpierw w tych województwach, w których odnotowaliśmy w ostatnim czasie więcej przypadków, więc na pewno łóżek w Polsce nie zabraknie i ich nie brakuje.
Mamy powyżej 6300 łóżek obecnie. Tak się ten dźwięk zaczynał. Dziś, 16 października, mamy 6980 chorych w szpitalach. Co robią rządzący? Publicznie wydaje się, że nie chcą dopuścić do siebie myśli, jaki jest faktyczny stan epidemii. Wolą więc milczeć i wierzyć, że najgorsze jednak nie nadejdzie, stosując słowa klucze pod publiczkę. Wystarczy przypomnieć wczorajszą konferencję premiera i ministra zdrowia, którzy zapowiadali zdecydowane hamowanie.
Wciskamy ten hamulec z całej siły. To wciśnięcie hamulca jest konieczne. Konieczne po to, żeby obronić wydolność naszego systemu opieki zdrowotnej. Jesteśmy w sytuacji, kiedy pandemia przyspiesza. Potwierdzeniem tego poważnego zagrożenia i poważnego charakteru są nowe mapy stref w Polsce. Mówię tu o strefach żółtych i strefach czerwonych. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, że w strefie czerwonej znalazły się 152 powiaty, czyli blisko połowa Polski. Jeżeli popatrzymy sobie, które powiaty właśnie znajdują się w strefie czerwonej, niestety są to powiaty przede wszystkim gęsto zaludnione i mimo, że nie jest to całe 50% powiatów w kraju, to liczba ludności, która mieszka w tych powiatach, przekracza zdecydowanie 70% ludności Polski.
Usypiający nieco ton ministra ekonomisty Adama Niedzielskiego, menedżera specjalizującego się w zarządzaniu finansami oraz zarządzaniu strategicznym. Zanim trafił do resortu zdrowia, był dyrektorem generalnym Ministerstwa Finansów, zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw operacyjnych, a potem został prezesem NFZ-u. Zajmował się nie leczeniem, a liczeniem państwowych pieniędzy wydawanych na zdrowie. Co robi prezydent w czasie epidemii? Ostatnio na temat koronawirusa częściej dyskutuje na Twitterze, odpierając zarzuty, że pomylił się w szacunkach na temat rozwoju zakażeń, ale publicznych wystąpień na temat koronawirusa, wspólnych przemówień z premierem, no, Nic z tego. 10,5 miliona głosów otrzymanych w wyborach daje pewien komfort na kolejne długie lata, pozwalając Andrzejowi Dudzie na chwilę wyciszenia. 14 października, dwa dni temu, podpisał ustawę o systemie powiadamiania ratunkowego. Tego samego dnia konsultował się w sprawie sytuacji epidemicznej w trybie zdalnym z głównym inspektorem sanitarnym Jarosławem Pinkasem. Na stronie prezydenta uśmiechnięta twarz inspektora, który, przypomnijmy, co prognozował pod koniec września na antenie RMF FM. Jaki według niego miał być ten październik?
Przez najbliższych kilkanaście dni myślimy, że do 15 października będziemy mieli podobną liczbę pacjentów zakażonych. Natomiast później spodziewamy się subtelnego spadku, ale subtelnego. I później będziemy mieli znowu niewielki wzrost gdzieś w okolicach świąt Bożego Narodzenia.
Ale to z czego to wynika, panie profesorze? Z czego na przykład...
To wynika z migracji, to wynika z naszych zachowań, to wynika chociażby z tego, że przed świętami będziemy robić zakupy. To wynika także z tego, że mamy sporą liczbę danych i obserwujemy zachowania Polaków. Mamy instytucje prognozujące i one są w stanie w miarę rzetelną prognozę nam przedstawić. Taką z całkiem dobrą sprawdzalnością. My korzystamy od dłuższego czasu z tych informacji i one mają sprawdzalność na poziomie około 90%. Także teraz spodziewamy się, że do 15 października będziemy mieli wzrost lub też dość podobną liczbę zakażeń do tych, które pojawiają się w tej chwili.
Pomyłka dopuszczalna, ale chyba nie o 6,5 tysiąca przypadków do tego głównego, podkreślam, inspektora sanitarnego. Jak już słyszeliście w podsumowaniu dnia, w czerwonych i żółtych strefach rząd wprowadza kolejne ograniczenia dla firm, ale nie oferuje im żadnej konkretnej pomocy. Przypominam, zamknięte siłownie i baseny, restauracje mogące gościć klientów tylko do godziny 21, limity dotyczące liczby tych gości. Firmy alarmują, że niektóre przez te ograniczenia zbankrutują. Dlaczego nie ma pomysłu gotowej dla nich pomocy? O tym teraz Krzysztof Berenda.
Dlatego, że wszystko jest robione na ostatnią chwilę. Do tego dochodzi problem organizacyjny w Ministerstwie Rozwoju, które przecież ma pełnić wiodącą rolę we wspieraniu przedsiębiorców. Do tej pory zajmowała się tym wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, ale przejęcie jej stanowiska wymarzył sobie Jarosław Gowin. Skutecznie. To przełożyło się na wymianę części kierownictwa resortu. W efekcie, zamiast walczyć z kryzysem i wspierać przedsiębiorców, nowe władze Ministerstwa Rozwoju z Jarosławem Gowinem na czele uczą się swojego miejsca pracy, poznają ludzi i procedury, czyli zamiast działać, dopiero się wdrażają. Dlatego na razie jedyne, co przedsiębiorcy mogą usłyszeć od rządu, to poczekajcie, myślimy, analizujemy. O, takimi słowami nie da się wypłacić wynagrodzeń pracownikom albo uregulować kredytu.
No to a propos kredytów. Banki na razie również nie mają zamiaru oferować klientom szczególnego wsparcia finansowego.
Na razie banki mówią swoim klientom: płacz i płać. Żadna wyjątkowa pomoc nie jest ani szykowana, ani planowana. Dlaczego? Po pierwsze, branża tłumaczy to tym, że wiosną zaoferowała duże wsparcie w postaci wakacji kredytowych oraz obniżania marż. Po drugie, same banki są w nie najlepszej sytuacji finansowej i cały sektor notuje straty. Ale to, że banki nie chcą teraz pomóc, nie oznacza, że nie zostaną do tego zmuszone. Czy to przez władzę, czy to przez sytuację. Bo na przykład, jeżeli ktoś jest właścicielem siłowni zamykanej i nie ma teraz jak spłacić kredytu, to takiej osobie bardziej opłaca się dać jednak krótką przerwę w spłacie, niż doprowadzić do bankructwa, więc indywidualnie warto negocjować.
Po południu w formie wideokonferencji zebrał się gospodarczy sztab kryzysowy. Szefem premier Mateusz Morawiecki, do tego dwóch wicepremierów, wspomniany przez Krzysztofa Jarosław Gowin i Jacek Sasin oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glepiński oraz prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Boryc. Ten ostatni na Twitterze napisał tylko: sektor przedsiębiorstw wchodzi w drugą falę pandemii, zwartym ponad 50 miliardów złotych buforem płynności. To cytat. Z powodu pandemii skurczyła się liczba uczestników szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. 3 osoby na kwarantannie. Pierwszym premier Mateusz Morawiecki, który w ogóle do Brukseli nie pojechał. Drugą osobą szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która wczoraj opuściła szczyt po tym, jak dowiedziała się, że miała kontakt z osobą zakażoną. Do tego premier Finlandii Sanna Marin, która musiała opuścić spotkanie unijnych przywódców. Kto kogo w Brukseli zatem reprezentuje? O tym korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginio.
Premiera Morawieckiego reprezentuje premier Czech, a szefowa rządu fińskiego przekazała pełnomocnictwo premierowi Szwecji. Przewodnicząca Komisji Europejskiej nie przekazała nikomu pełnomocnictw, ale na spotkaniu obecny jest szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Jak zapewniają mnie unijni dyplomaci, w budynku, gdzie odbywa się szczyt, jest w miarę bezpiecznie. Do pomieszczenia, w którym obradują przywódcy, pompowane jest świeże powietrze. Poza tym także unijni liderzy muszą zachowywać 1,5-metrowy dystans i nosić maseczki. Każdy na swoim stoliku ma żel dezynfekujący. Delegacje zostały zmniejszone do minimum, a dziennikarze nie mają wstępu do budynku.
A propos Unii. Czyżby koniec z negocjacjami nad umową handlową po Brexicie między Unią Europejską i Wielką Brytanią? O ostrej reakcji premiera Borisa Johnsona z Londynu. Korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
Boris Johnson wini za ten impas Brukselę i choć nie ogłosił formalnie zerwania rozmów, nie ma sensu jego zdaniem przedłużać ich, jeśli druga strona jest nieustępliwa. Doszedłem do wniosku, że na 1 stycznia powinniśmy przygotować się z rozwiązaniami według globalnych zasad wolnego handlu, powiedział brytyjski premier. To oznacza twardy Brexit. Wraz z nadejściem nowego roku zakończy się okres przejściowy, podczas którego obowiązywały wszystkie unijne traktaty. W przypadku braku porozumienia obie strony, Wielka Brytania i Unia Europejska, obciążą się 10% cłem na eksportowane i importowane towary.
Teraz spojrzenie na Europę zza oceanu. Widzimy, co się dzieje, wszystko od Białorusi przez Polskę po Węgry, powiedział w czasie spotkania z wyborcami w Filadelfii kandydat na prezydenta USA, demokrata Joe Biden. W te ostre słowa o Polsce między innymi wsłuchał się amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
W segmencie o polityce zagranicznej Joe Biden odniósł się do sytuacji na świecie. NATO jest narażone na ryzyko pęknięcia, powiedział Joe Biden, po czym dodał. Widzimy, co się dzieje, wszystko od Białorusi po Polskę, po Węgry. I wzrost totalitarnych reżimów na świecie, powiedział kandydat demokratów na prezydenta Joe Biden podczas spotkania zorganizowanego przez telewizję ABC i transmitowanego przez stację.
Pawle, śledziłeś też wirtualny wiec Amerykanie polskiego pochodzenia dla Bidena. Oni z różnych miejsc w USA łączyli się wspierając byłego wiceprezydenta w walce o Biały Dom. Jak to brzmiało?
Dobry wieczór, witam was.
Wśród wspierających, oprócz Polaków mieszkających w USA, ludzie, którzy mają polskie korzenie, na przykład Mark Brzeziński, były ambasador USA w Szwecji. Joe Biden pokazał przez dekady, że stał za Amerykanami polskiego pochodzenia w zmaganiach o niepodległość i wolność. I to jest znacząca rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę w czasie wyborów w następnym miesiącu. Mówił syn nieżyjącego już Zbigniewa Brzezińskiego, który był doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Cartera. Przemawiał także senator demokratów ze stanu Connecticut, Chris Murphy. W trakcie tego internetowego połączenia pojawili się też Polacy z San Francisco. W naszych strojach regionalnych. Nie jest jednak tajemnicą, że Polonia w zdecydowanej większości w listopadowych wyborach poprze Donalda Trumpa. Biden chce jednak przekonać Polaków mieszkających w USA, by to na niego oddali głos.
Ostatnia debata prezydencka, Joe Biden, Donald Trump, przypominam, zaplanowana jest na 22 dzień października w Nashville w stanie Tennessee. Amerykańskie wybory prezydenckie 3 listopada. Do dziś w przedterminowym głosowaniu udział już wzięło blisko 18 milionów Amerykanów, ale to jest tylko 13% obywateli USA, którzy oddali głos w wyborach 4 lata temu. A propos innych amerykańskich wyborów. Przed filmowymi klasykami wyprodukowanymi przez wytwórnię Walta Disneya, takimi jak Piotruś Pan, Arystokraci czy Dumbo, serwis streamingowy Disney Plus zaczął wyświetlać ostrzeżenie. Ten program zawiera negatywne przedstawienia i niewłaściwe traktowanie ludzi lub kultur. I w wyświetlanej na ekranie grafice czytamy dalej. Te stereotypy były niewłaściwe wtedy i są niewłaściwe teraz. Zamiast usuwać te treści, chcemy przyznać, że mają szkodliwy wpływ, uczyć się na nich i rozpocząć rozmowę, by wspólnie tworzyć bardziej inkluzywną przyszłość. No to ja chciałbym wbrew przypomnieć przeszłość. Dumbo. Klasyczna animacja z 1941 roku opowiada o małym słoniku z nienaturalnie wielkimi uszami, który przy pomocy zaprzyjaźnionej myszki uczy się wiary w siebie. W wersji przygotowywanej dla serwisu Disney Plus zabraknie tej sceny z wronami.
When I see an elephant fly.
What you say, boy?
I said when I see an elephant fly. I seen the front porch swing, heard a diamond ring. I seen a polka dot railroad tie. But I'll be done seen by everything when I see an elephant fly.
Brzmi niewinnie, jak soulowy chór afroamerykanów, wszyscy się dobrze bawią, ale przypominam, najważniejsza z Wron nazywa się w scenariuszowym oryginale Jim Crow. Nawiązanie do praw Jima Crowa, przypadkowe. Jim Crow Laws wprowadzane były głównie w południowych Stanach Ameryki po wojnie secesyjnej. Miały za zadanie ograniczenie praw byłych czarnoskórych niewolników oraz pogłębianie separacji między białą a czarną ludnością w tych właśnie Stanach. Nazwa pochodzi od tytułu piosenki i tańca Jump Jim Crow, pastisz afroamerykanów wykonywany przez ówczesnego białego showmana Thomasa DeRice'a. W filmie Dumbo Jima Crowa w oryginale dubbinguje biały aktor Cliff Edwards. Dużo bardziej rasistowską sceną w tym niewinnym Dumbo jest inna piosenka, The Song of the Rustabouts. Mały, milutki słonik pomaga śpiewającym cyrkowym robotnikom. Pracujemy noce i dnie, nigdy się nie nauczyliśmy czytać i pisać, jesteśmy szczęśliwymi robotnikami w cyrku. I dalej. Nie wiemy, kiedy dostaniemy wypłatę, a kiedy ją dostaniemy, to ją odrzucamy. No bo to tylko przecież niewykształceni niewolnicy. W oryginale słyszaną piosenkę wykonuje kwartet The Kingsmen, składający się z białych wykonawców naśladujących czarnoskórych robotników. Za szczególnie rasistowski uważany jest oscarowy film Pieśń Południa, ale jego w serwisie Disneya na pewno już nie zobaczycie. A to technicznie naprawdę była innowacja jak na lata, w których film powstawał. Tuż po wojnie, rok 1946, w filmie połączono animację z grą prawdziwych aktorów. Kunszt realizatorski uległ jednak kontrowersjom związanym z przesłaniem tej produkcji. Now that's the kind of day when you can't open your mouth without a song jump right out of it. Zip-a-dee-doo-da, zip-a-dee-ay. My, oh my, what a wonderful day. Plenty of sunshine hit my way. Zip-a-dee-doo-da. Tym rozśpiewanym głównym bohaterem jest tutaj czarnoskóry były niewolnik opowiadający dzieciom historyjki ze swojej przeszłości. No i w tych opowieściach wujka Remusa można doszukać się pochwały niewolnictwa, choć brzmi niewinnie po prostu zip-a-dee-doo-da w towarzystwie uśmiechniętych dzieci gdzieś na południu USA. Dostał także po łapach Piotruś Pan, rok 53, przypominam. Odnosi się do rdzennych mieszkańców Ameryki jako czerwonoskórych, a taniec Piotrusia i zagubionych chłopców w pióropuszach jest formą kpiny i przywłaszczenia sobie kultury i wizerunku rdzennych ludów USA, napisał Disney. I tak oto zmienia się filmowa historia świata. To było podsumowanie piątku w RMF FM. Tomasz Staniszewski, dziękuję za uwagę. Udanego, zdrowego, podkreślam, weekendu.